Naucz nas wszystkiego według obietnicy danej przez Jezusa Jego uczniom. Nie ukrywaj przed nami żadnej tajemnicy, Ty, który pragniesz przekazać nam wszystko, co pochodzi od Boga. Daj nam poznać całą naukę Ewangelii i wszystko, co Chrystus zamierzał nam objawić. Poucz nas o bezmiernym zamiarze Boga dotyczącym wszechświata i o dziele dokonanym, by udzielić ludzkości najwyższego przeznaczenia. Ukaż nam wszystko i to szczególne miejsce wyznaczone dla nas przez Ojca w tej całej wielkiej całości. Pouczaj nas bez przerwy, ponieważ my nigdy nie pojmujemy dobrze tego, co Ty nam mówisz. A jeszcze trudniej jest nam tym żyć. Przybądź, Duchu Święty. Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę, kontynuujemy naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła zawartego na kartach katechizmu, część Kościoła dotycząca wyznania wiary chrześcijańskiej. Kolejny artykuł, artykuł 7. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. 668 numer w katechizmie i numery kolejne. Powróci w chwale. Chrystus króluje już przez Kościół. Po to bowiem Chrystus umarł i przywrócił do życia i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. List do Rzymian. Wniebowstąpienie Chrystusa oznacza uczestnictwo Jego człowieczeństwa w mocy i władzy samego Boga. Jezus Chrystus jest Panem i dlatego posiada wszelką władzę w niebie i na ziemi. Jest On ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, ponieważ Ojciec wszystko poddał pod Jego stopy, jak czytamy w liście do Efezjan. Chrystus jest Panem wszechświata i historii. W nim historia człowieka, a nawet całe stworzenie, osiąga swoją rekapitulację, swoje transcendentne wypełnienie. Chrystus jako Pan jest także głową Kościoła, który jest Jego ciałem. Wyniesiony do nieba i uwielbiony po wypełnieniu do końca swojego posłannictwa, pozostaje On na ziemi w swoim Kościele. Odkupienie jest źródłem władzy, którą Chrystus mocą Ducha Świętego sprawuje w Kościele. Kościół, czyli Królestwo Chrystusa, już teraz obecne w misterium, stanowi zalążek oraz zaczątek tego Królestwa na ziemi. Od wniebowstąpienia zamysł Boży wchodzi w swoje spełnienie. Jesteśmy już w ostatniej godzinie, jak czytamy w pierwszym liście świętego Jana Apostoła. Już przyszedł zatem do nas kres wieków, już zostało ustanowione nieodwołalnie odnowienie świata i w pewien rzeczywisty sposób już w doczesności jest ono antycypowane. Kościół bowiem już na ziemi jest naznaczony prawdziwą, choć niedoskonałą jeszcze świętością. Królestwo Chrystusa ukazuje już swoją obecność przez cudowne znaki, które towarzyszą głoszeniu go przez Kościół. W oczekiwaniu, aż wszystko zostanie mu poddane. Królestwo Chrystusa obecne już w jego Kościele nie jest jeszcze całkowicie wypełnione z wielką mocą i chwałą przez przyjście Króla na ziemię. W Królestwo to uderzają jeszcze złe moce, nawet jeśli zostały one zwyciężone u podstaw przez Paschę Chrystusa, do chwili, gdy wszystko zostanie mu poddane. Dopóki jednak nie powstanie nowe niebo i nowa ziemia, w których zamieszka sprawiedliwość, Kościół pielgrzymujący w swoich sakramentach i instytucjach, które należą do obecnego wieku, posiada postać tego przemijającego świata i żyje pośród stworzeń, które aż dotąd jęczą i wzdychają w bólach rodzenia i oczekują objawienia się dzieci Bożych. Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen Gentium. Dlatego chrześcijanie modlą się, szczególnie podczas Eucharystii, by przyspieszyć powrót Chrystusa, mówiąc do Niego: przyjdź, Panie. Chrystus powiedział przed swoim wniebowstąpieniem, że nie nadeszła jeszcze Jego godzina chwalebnego ustanowienia Królestwa Mesjańskiego oczekiwanego przez Izraela, które według proroków miało przynieść wszystkim ludziom ostateczny porządek sprawiedliwości, miłości i pokoju. Czas obecny jest według Chrystusa czasem ducha i świadectwa, ale jest to także czas naznaczony jeszcze utrapieniami oraz doświadczeniami zła, które nie oszczędza Kościoła i zapoczątkowuje walkę ostatnich dni. Jest to czas oczekiwania i czuwania. W tym miejscu w naszej refleksji, drodzy Państwo, zatrzymajmy się. Do tej pory rozważaliśmy w naszych katechezach przeszłość z życia Jezusa, Jego cudowne poczęcie, mękę, śmierć, zmartwychwstanie. W poprzednim rozdziale śledziliśmy teraźniejszość. Jezus siedzi po prawicy Ojca, nieustannie za nami orędując. Natomiast w tym rozdziale i w dzisiejszej katechezie wychodzimy nieco dalej, spoglądając w przyszłość. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a Jego Królestwu nie będzie końca. Jakie miejsce w życiu nas, chrześcijan, zajmuje Jezus Chrystus? Czy nie jest czasami tak, że jest on tylko dodatkiem do codzienności? Czy naprawdę stanowi centralny punkt odniesienia w naszym życiu? To są bardzo konkretne pytania stawiane dzisiejszym wyznawcom Jezusa Chrystusa. Odpowiedzi na te pytania zależy jakość chrześcijaństwa. To, na ile Chrystus przenika nasze istnienie, na ile kształtuje postawę miłości, decyduje również o kształcie rzeczywistości eschatologicznej, w której Chrystus przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Zmartwychwstały i uwielbiony Chrystus posiada absolutną władzę we wszechświecie i w historii. W pełni uczestniczy w mocy i we władzy samego Boga, otrzymuje miejsce równe Bogu, Bóg wyniósł go na swoją prawicę. Posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich ponad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem i wszystko poddał pod jego stopy. List do Efezjan, rozdział pierwszy. W niebo wstąpienie Chrystusa stanowi wywyższenie natury człowieka, która na mocy unii hipostatycznej została wpisana w rzeczywistość boską. Chrystus jest więc ostatecznym Panem wszechświata i historii. W niebo wstąpienie zakończyło widzialną obecność Chrystusa na ziemi. Nie znaczy to, że Chrystus przestał uczestniczyć w życiu świata. Przeciwnie, można tu mówić o szczególnej intensyfikacji tej obecności. Chrystus po wniebowstąpieniu, będąc Panem nieba i ziemi, staje się również głową Kościoła. Misterium śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia daje Chrystusowi prawo, by być władcą Kościoła w mocy Ducha Świętego. Kościół stanowi więc ziemską antycypację Królestwa Chrystusowego. Naznaczony jest prawdziwą, choć niedoskonałą jeszcze świętością. Ostateczne wypełnienie Chrystusowego Królestwa nastąpi poprzez paruzję Chrystusa. Dopóki to nie nastąpi, Kościół istniejący w doczesności musi zmagać się z mocami zła. Paruzja Chrystusa przyniesie dopiero ostateczne zwycięstwo, powstanie nowych niebios i nowej ziemi. Chrześcijanie, pragnąc przyspieszenia powrotu swojego Pana na ziemię, powinni modlić się, zwłaszcza podczas Eucharystii, o nadejście rzeczywistości eschatologicznej, bowiem czas, w którym żyjemy, nie jest jeszcze czasem ostatecznego triumfu Kościoła. Jeszcze nie nadeszła godzina chwalebnego ustanowienia Królestwa Mesjańskiego. Obecny czas, jak czytamy na kartach katechizmu, jest czasem ducha i świadectwa, czasem utrapień, czasem oczekiwania i czuwania. Czas paruzji Chrystusa stanowi wielką niewiadomą. Już w czasach apostolskich spodziewano się bliskiego urzeczywistnienia zapowiedzi Chrystusa. Chociaż on sam nie sprecyzował, kiedy nastąpi wypełnienie tej eschatologicznej obietnicy. Na kartach Ewangelii świętego Marka czytamy: o dniu owym nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. I fragment z Dziejów Apostolskich: nie wasza to rzecz znacie czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą. Wszelkie więc spekulacje na temat terminu końca świata należy w świetle wiary odrzucić. Ale nadzieja na powtórne przyjście Chrystusa powinna nieustannie trwać w Kościele i wywoływać jego gotowość na to przyjście w każdym czasie. Zobowiązuje to chrześcijan do ciągłej gotowości na spotkanie z Panem w myśl jego własnych słów: uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Sąd ostateczny, czyli powtórne przyjście Jezusa na końcu czasów, inspiruje od zawsze ludzi sztuki, teologów, naukowców, którzy próbują możliwie jak najdokładniej opisać scenariusz końca czasów. Myśl teologiczna przyjmuje zbyt dosłownie wszystkie obrazy i symbole, za pomocą których Biblia opisuje ostateczne wydarzenia, traktując je jako zestaw informacji na temat końca czasów. Wierzono już, że w ten sposób udało się zrekonstruować prawie dokładny przebieg zdarzeń po śmierci. Sąd osobisty, po nim stan oczekiwania duszy, aż do zmartwychwstania ciał i sądu ostatecznego. Czy można tak po prostu nasze wyobrażenie czasu przenieść w niezbadaną wieczność? Owe wyobrażenia przyszłych wydarzeń powstały dzięki różnym obrazom, symbolom, które jedynie rozjaśniają po ludzku tajemnicę życia po śmierci. Nie można zaprzeczyć, że artykuł wiary o sądzie ostatecznym rozwinął w świadomości ludzkiej pewne wyobrażenia formy, które praktycznie mogłyby doprowadzić do całkowitego zniszczenia wiary w zbawienie i obietnicę miłosierdzia i łaski, przestrzegał kardynał Józef Ratzinger. Pan przyjdzie. Powtórne przyjście Jezusa i Jego Królestwa są głównym tematem Pisma Świętego. Jezus głosi nadejście Królestwa Bożego, nawet więcej, swoimi czynami potwierdza Jego obecność już tutaj na ziemi. Uzdrawia chorych na duszy i ciele, zapraszając wszystkich na ucztę w swoim Królestwie. Przyjęcie albo odrzucenie Jego zaproszenia jest jak sąd, przed którym ostoją się ci, którzy przyjęli zaproszenie Pana. W modlitwie Ojcze Nasz Jezus pokazuje nam, jak prosić o przyjście Królestwa Bożego. Chodzi mu przede wszystkim o wypełnienie obietnicy Bożej, o wprowadzenie całego stworzenia do swojego świata. Bóg przychodzi na nowo na świat w zmartwychwstaniu i wywyższeniu swojego Syna. Przez Jego Słowo w sakramentach świętych i we wspólnocie Kościoła jest z nami nieustannie obecny, jak sam zapowiedział, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 8. Każdego roku w okresie Adwentu rozpamiętuje się, i Kościół to czyni, na nowo rozpamiętuje historię Izraela, którą rozumie jako początek swojej własnej historii. Odnawia tym samym tęsknotę za wybawieniem i opieką przez Boga, które zostały na różne sposoby potwierdzone przez proroków. Kościół cieszy się z przyjścia Zbawiciela, że Słowo ciałem się stało, że zamieszkało między nami. Tym samym wie również, że przyjście Królestwa Bożego nie zakończyło się na tym etapie. Przyjście Pana Jezusa zmierza do całkowitego dopełnienia świata, do osiągnięcia swojego szczytu. To będzie ostateczne spotkanie każdego z nas osobiście z Jezusem Chrystusem. Apostoł Paweł pragnie i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana, drugi list do Koryntian. Przekazy apostolskie wspominają o powtórnym przyjściu Pana. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują, list do Hebrajczyków. Świętując Najświętszą Eucharystię, głosimy śmierć Pańską, aż przyjdzie. Pismo Święte mówi także o Dniu Pańskim oraz o Dniu Ostatecznym. Pierwsze pokolenie chrześcijan miało nadzieję na przeżycie ponownego nadejścia Pana. W żaden sposób nie okazywali obaw czy strachu przed dniem przyjścia, jak to czyniły późniejsze generacje chrześcijan. Wręcz przeciwnie, wołali pełni nadziei i oczekiwania: Maranata, przyjdź Panie Jezu. Ciągłe oczekiwanie i wypatrywanie Pana charakteryzowały ich życie. Pierwotny Kościół musiał zrozumieć, że nadejścia Pana nie można dokładnie obliczyć. przypomniały mu o tym słowa, lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. Owe pytania o powtórne przyjście Pana przysparzały Kościołowi bardzo często problemów, gdyż ciągle pojawiali się fantaści próbujący ustalić konkretną datę dnia ostatecznego. Wszystkie konkretne ustalenia daty, rozmaite dokładności na ten temat należały do reportaży chrześcijańskich sekt. Wszystkie mowy Jezusa na temat końca czasów są wezwaniem dla nas do pełnej gotowości, do bycia czujnym. W przypowieściach o pannach roztropnych i nierozsądnych, albo inaczej mądrych i głupich, o talentach, wzywa nas Jezus do mądrego kierowania swoim życiem, abyśmy mogli być przygotowani na przyjście Pana. Powierzonymi talentami powinniśmy dobrze zarządzać, abyśmy mogli być bogaci przed Bogiem. Również nauka o sądzie jest radosną nowiną. Bóg ustanawia tam prawo, gdzie panuje nieład. Prawo dla biednych, maluczkich, niechcianych. W nim i przed nim wszystko znajduje swój porządek. Ostatnie słowo, i to trzeba mocno podkreślić, drodzy Państwo, nie należy do człowieka wraz z jego planami na przyszłość i ciągłym wydawaniem wyroku, lecz należy do Boga i do Jego planu. A Jego plan to pojednać ze sobą świat i zbawić go w Jezusie Chrystusie. Syn Boży, który przyjął ciało i zamieszkał między nami, ucieleśnia obecność Ojca na ziemi, Jego dobroć, przyjaźń. Jak głosi święty Paweł, On również jest naszym sędzią. Osądzone zostaną wszystkie narody, ludy, te, które znają Chrystusa i wierzą w Niego, oraz ci, którzy nigdy o Nim nie słyszeli. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Celem całego stworzenia jest nieprzemijająca wspólnota z Bogiem. Sąd nad całym stworzeniem jest Jego oczyszczeniem, odnowieniem i przeniesieniem do stanu, który przeznaczył dla Niego Ojciec. Oczyszczeniem i przeniesieniem wszystkich żyjących i zmarłych do pełni życia z Bogiem. Nikt nie żyje bez sensu dla samego siebie i nikt nie umiera dla siebie. Sędzia przywołuje na nowo prawo dla całego stworzenia, szczególnie tam, gdzie o nim zapomniano lub je zniesiono. Bóg jest Bogiem z nami. Drodzy Państwo, w kolejnej katechezie będziemy kontynuować naszą refleksję dotyczącą tego właśnie artykułu wyznania naszej wiary. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Na zakończenie naszej modlitwy, naszej katechezy, modlitwa zaczerpnięta z liturgii godzin. O potężny Królu Chryste, Ty dla chwały swego Ojca i naszego odkupienia zwyciężyłeś przemoc śmierci. Udziel nam ożywczej łaski, byś przychodząc po raz drugi, zastał nas przygotowanych i z płonącą lampą w ręce. Wprowadź nas, łaskawy sędzio, w światło i wieczysty pokój, bo przez wiarę oraz miłość już do Ciebie należymy. Maranata, przyjdź, Panie Jezu.